Ja bym powiedziała, że Sławomir Senckiewicz no, będzie musiał chyba trochę powiesić na kołku swoje zacięcie publicystyczne, no bo staje się urzędnikiem.
Praca Macierewicz razem z Senckiewiczem, no to jak to jest?
Pokolenie Zetek to kompletnie się nie interesuje ilustracją. Sławomir Senckiewicz jest taki, mam wrażenie, w tych swoich historiach zero-jedynkowo.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam mojego gościa Katarzyna Kaczorowska, autorka tekstu z IPN do BBN. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry.
Czyli o profesorze Sławomirze Senckiewiczu, który trafił do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Niełatwa to była droga, ponieważ Nowogrodzka nie była zachwycona tym typem Karola Nawrockiego, ale przyjaźń czy znajomość między obu panami, datowana mniej więcej od 2018 roku, okazała się silniejsza, a Nawrocki skuteczniejszy niż Mariusz Błaszczak, który chciał na to stanowisko przeforsować któregoś ze swoich ludzi. Ale zacznę od cytatu ze samego Sławomira Senckiewicza, bo on przyjmując tę nominację mówił tak. Kierowane przez nas biuro nie będzie jakąś redutą kontestacji tego wszystkiego, co będzie dobrym projektem rządu. Nie będziemy też mimowolnymi akuszerami tego, co przyjdzie z rządu. Będziemy chcieli być merytorycznym, również organizacyjnym wsparciem dla wypracowania optymalnych dla Polski, naszego bezpieczeństwa, projektów. Chciałbym, żeby to była współpraca harmonijna, nie jakaś antagonistyczna. Bez względu na to, co mnie również osobiście spotkało w ostatnim półtora roczu, chciałbym podkreślić to nowe otwarcie i chęć i wolę współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Ty też cytujesz te słowa Sławomira Senckiewicza, ale chyba się zgodzimy, że nie należy ich brać za dobrą monetę, że to kurtuazja.
To zobaczymy 15 sierpnia, kiedy będzie święto Wojska Polskiego w rocznicę Bitwy Warszawskiej.
Z udziałem już nowego prezydenta.
Z udziałem nowego prezydenta i nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ja nie umiem się odnieść, powiem szczerze, nie? Bo chciałabym wierzyć w to, że to będzie propaństwowe, natomiast wydaje mi się, że będzie przede wszystkim polityczne. No, niewątpliwie Sławomir Senckiewicz będzie miał ogromny wpływ na nominacje generalskie. Jest bardzo mocno sfokusowany na generałów, którzy mają jeszcze korzenie w PRL-u. I że już nie wspomnę o wojskowych służbach informacyjnych, bo to jest oczywiście historia związana ze słynnym raportem i z aneksem, który jest w kancelarii prezydenta, do tej pory nie został ujawniony, a już na prawicy pojawiają się głosy, że Karol Nawrocki powinien ten aneks jednak ujawnić.
No, Lech Kaczyński też miał ujawnić, ale nie zdecydował
uznał, że tam
krok.
Jest więcej publicystyki niż faktów. Ja bym podkreśliła chyba tutaj relacje pomiędzy jeszcze prezydentem elektem i przyszłym szefem BBN-u, no bo oni tych funkcji formalnie jeszcze nie objęli, ponieważ oczywiście oni się poznali w IPN-ie. Sławomir Nawrocki został doradcą Karola, Sławomir Senckiewicz, przepraszam, został doradcą Karola Nawrockiego, ale ich wiele rzeczy łączy. Już nawet nie tylko to, że są z Gdańska, ale na przykład bardzo łączą ich poglądy polityczne i bardzo silne osadzenie w kościele katolickim, ale w nurcie raczej konserwatywnym. Sławomir Senckiewicz przez lata był redaktorem naczelnym pisma Bractwa Świętego Piusa X. To oczywiście jest Kościół Trydencki, msza po łacinie tyłem do wiernych. I generalnie powiedziałabym bardzo mocno konserwatyzm w kościele. A Karol Nawrocki, o czym kilka tygodni temu pisałyśmy z Anią Dąbrowską na bierzmowaniu, przyjął imię Jose Maria, nawiązujące do Jose Maria Escrivy, twórcy Opus Dei. Więc myślę, że takich punktów stycznych, włącznie z antykomunizmem, takim powiedziałabym bardzo zero-jedynkowym, bo przecież Karol Nawrocki jeździł jako prezes IPN-u po Polsce na te słynne demontaże pomników upamiętniających żołnierzy Armii Czerwonej.
Niektórzy teraz złośliwie zaznaczają, że to była prekampania.
No moim zdaniem tak, dlatego że wcale nie należy traktować w kategoriach spekulatywnych takiego przekonania. No ja jestem przekonana, powiem uczciwie, że kiedy kilka lat temu w Sejmie odbywało się głosowanie nad kandydatem na prezesa IPN-u, no to doszło do takiego układu politycznego pomiędzy ówczesną opozycją, dokładnie PSL-em, a Zjednoczoną Prawicą. Trzech posłów PSL-u wstrzymało się od głosowania, dzięki temu Karol Nawrocki mógł zostać prezesem IPN-u. I to był tak naprawdę wstęp do krótkiej listy kandydatów na prezydenturę, ponieważ jako prezes IPN-u no, zyskiwał ogromne pole do tego, żeby jeździć po Polsce, prezentować się. No, nie możemy lekceważyć takiego prostego faktu, jak przyjeżdża prezes IPN-u do mojego miasta na jakieś uroczystości patriotyczne, to jest wielkie wydarzenie w tym mieście.
I zostaje zapamiętane.
Tak. Dokładnie tak.
Zastanawiam się nad charakterem relacji łączącej Cęckiewicza i Nawrockiego. Czy ta relacja twoim zdaniem ma charakter partnerski? Bo mówiło się na przykład o tym, że to Cęckiewicz był promotorem właśnie Nawrockiego na stanowisko prezesa IPN-u.
No tak się mówi, że był jego, znaczy taką, takim...
Że pomógł.
Pomógł, tak. Że to jest jego kandydatura, że to jest jego prezydent. Różnica między nimi jest trochę ponad 10 lat, mówię o wieku, ale ja bym traktowała ich w kwestii pokoleniowej trochę jako jedno, bo oni obaj no, są dużo młodsi od Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. No to jest jednak różnica pokolenia. O nich obu można mówić, że są dziećmi transformacji, bo tak naprawdę ich wchodzenie w życie, dojrzewanie i dorosłość, to już jest trzecie RP. I oni w kancelarii prezydenta, przy tej prezydenturze, tak naprawdę zyskują ogromną możliwość radykalnej zmiany sceny politycznej w Polsce w kontekście, no powiedziałabym, trochę dobicia trzeciej RP, z którą Sławomir Cęckiewicz ma swój osobisty mecz, no bo ona go po książce o Wałęsie, no tak czy inaczej, no jednak czołgała, mówiąc kolokwialnie. A Karol Nawrocki jakby nie jest obciążony tymi historiami. On jest rocznik 80, tam któryś, więc dla niego jakby kwestie czy antykomunizmu, czy jak się mówi o zdradzie okrągłostołowej, no to jest coś, co jest dla niego jakby politycznie oczywiste. Więc oni rzeczywiście no, zyskują narzędzia, a jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będą zasypywać Sejm projektami ustaw, bo tak zapowiada.
A o tym się mówi.
O tym się mówi, to zapowiada Karol Nawrocki. No to rzeczywiście będziemy mieli taką trochę powtórkę z jesieni 2015 roku, przepraszam.
Mówiłam o tym, że nie do końca jest z tego wyboru zadowolona Nowogrodzka. No Cęckiewicz jest motywowany silnie ideologicznie, jest niezależny, być może nie będzie podlegał wpływom, może na pewno nie będzie podlegał wpływom ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale powiedzmy o tym środowisku, które może być zadowolone z tej nominacji. Myślę o Konfederacji, bo przecież Cęckiewiczowi, podobnie zresztą jak Nawrockiemu, jest dość blisko do Konfederatów.
To jest prawda, natomiast pytanie, do których Konfederatów, no bo mamy w tej chwili, powiedziałabym, klęskę urodzaju. Mamy Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna, no skrajnie radykalną. I
mamy wolnościowców Mencena i mamy Ruch Narodowy
tak, więc,
Bosaka.
I mamy jeszcze do tego Roberta Bąkiewicza, który broni polskich granic przed jakimś podkręconym, wykreowanym zagrożeniem. Ja bym powiedziała tak, myślę, że oni będą próbowali grać swoją grę. Myślę, że jeżeli mają ambicje, a sądzę, że mają, na pewno ma je Karol Nawrocki, to jest bardzo prawdopodobne, że będzie chciał być może zbudować silny ośrodek polityczny wokół prezydentury. No, PiS wrócił do narracji, że przygotowuje zmianę konstytucji, więc być może będzie próba, jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego i będą mieli większość konstytucyjną po kolejnych wyborach, dojdzie do próby zmiany systemu politycznego w Polsce. No i znowu pojawia się
jest
kwestia...
Jest zapowiadana nowa konstytucja, Jacek Sasin no, nieustannie o tym powtarza, że za chwilę trzeba będzie przygotowywać projekt.
No podobno on już jest, ja nie ciągle to jest taka never ending story.
To jest ta konstytucja czwartej RP, która swego czasu wisiała na stronach Prawa i Sprawiedliwości, a potem w tajemniczych okolicznościach zniknęła.
Może to będzie piątej RP, nie wiemy tego. I ja mam nadzieję, że oni się wyzwolą z tych zależności z Konfederacją, bo jeżeli tyle się mówi o propaństwowości, no to ponad podziałami partyjnymi jest interes państwa. I w sytuacji realnego zagrożenia, bo mamy wojnę za wschodnią granicą, nie możemy jej ignorować, oczywiście pomagamy Ukrainie i problemem mogą być relacje polsko-ukraińskie, bo to się też zmienia niestety, ale wydaje mi się, że to, co jest kluczowe, to jest rzeczywiście bezpieczeństwo narodowe i konsensus co do tego bezpieczeństwa. Tu nie chodzi o to, żeby nawzajem okładać się pałką pod tytułem ty jesteś ruskim agentem, tylko o to, żeby zrozumieć, że rzeczywiście ta wcale nie mityczna agentura rosyjska, no jednak rozgrywa polskich polityków, rozgrywa polską politykę wbrew interesowi Polski, bo to nie chodzi o to, żeby każdego przeciwnika politycznego oskarżać o agenturalność, ale rzeczywiście znaleźć tę prawdziwą agenturę.
Zapytam o kilka wydarzeń z życia Sławomira Cenckiewicza i może zacznę od najświeższych, a takich, które mogą mu przeszkodzić w sprawowaniu funkcji, bo w maju tego roku usłyszał zarzuty pomocnictwa w ujawnieniu przez byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka planów obronnych Warta we wrześniu 23 roku. On jako szef Wojskowego Biura Historycznego miał znieść klauzulę tajności i Mariusz Błaszczak tak mógł potem wykorzystać w kampanii parlamentarnej te plany przeciwko oczywiście Koalicji Obywatelskiej. To były dokumenty planowania operacyjnego z 2011 i z 2012 roku. Od lipca 24 roku pozostaje bez poświadczenia bezpieczeństwa odebranego mu przez służby. I teraz tak, w czerwcu tego roku sąd uchylił decyzję, ale wyrok nie jest prawomocny. No i czekamy na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeżeli ten nie rozstrzygnie sprawy na jego korzyść, no to jako szef BBN-u będzie wyłączony ze spraw związanych z dostępem do tajemnic państwowych. To chyba utrudnia robotę.
Utrudnia, ale ja bym wcale nie była pewna tego, że sąd mu jednak nie podtrzyma tego uchylenia, bo sytuacja jest dynamiczna i przy całej narracji o niezależności sądów bywa różnie, moim zdaniem.
Znaczy sądy mogą się ustawić. Tak?
Trochę tak, bo to widać też to trochę widać też po działaniach prokuratury. No, Sławomir Cenckiewicz w maju usłyszał zarzuty w związku z tymi materiałami, które przekazał ministrowi Błaszczakowi. On nie wykorzystał też w serialu Reset, który telewizja publiczna puściła właściwie w szczycie kampanii tak naprawdę. On był bardzo mocno oskarżający głównie Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska.
Współautorem był Michał Rachoń.
Tak. No, czołowa gwiazda telewizji Republika. Ja bym powiedziała, że Sławomir Cenckiewicz no, będzie musiał chyba trochę powiesić na kołku swoje zacięcie publicystyczne, no bo staje się urzędnikiem.
Czy się da?
Tego nie wiem, bo to zależy od jego temperamentu. On jest ponoć bardzo emocjonalny i chyba ten temperament publicystyczny jest bardzo duży. Ale wtedy, kiedy usłyszał zarzuty w prokuraturze, przed prokuraturą odbyła się manifestacja poparcia. Był tam Karol Nawrocki, był tam minister Błaszczak. To był maj tego roku. Do aktu oskarżenia, no bo to są tylko zarzuty, pewnie minie rok, czyli będzie maj, czerwiec przyszłego roku. Od tego aktu oskarżenia do procesu może minąć kolejny rok i my naprawdę nie wiemy, co się wydarzy.
Pierwsza kadencja Karola Nawrockiego minie, tak?
No na przykład, nie?
Jeszcze a propos resetu, bo sprawdziłam informacje dotyczące finansowania, bo to myślę też jest informacja nie bez znaczenia. Cała produkcja, jeżeli chodzi o serial Reset, pochłonęła ponad 5,5 miliona złotych, z czego połowa to były honoraria dla ludzi, którzy pracowali przy tym serialu i profesor Cenckiewicz w ciągu 8 miesięcy produkcji miał zarobić blisko milion złotych. No jest to suma...
Fajna.
Fajna, prawda?
Kto
bardzo
by nie chciał.
Przyjemna. Wracam do starych czasów, czyli 2006 rok, Cenckiewicz przewodniczącym komisji do spraw likwidacji WSI dzięki poleceniu przez Antoniego Macierewicza, który wtedy był wiceszefem MON-u, bo szefem był
Radosław Sikorski, mało kto już pamięta.
Tak, to prawda. Natomiast teraz, kiedy Cenckiewicz został wskazany na szefa BBN-u, to na przykład komentował ten wybór Michał Szczerba i w takim wpisie na portalu X właśnie wrócił, że wraca Macierewicz razem z Cenckiewiczem. No to jak to jest?
No on na pewno jest, no nie chcę iść w tanią psychologię, ale wydaje mi się, że na pewno Antoni Macierewicz jest dla niego punktem odniesienia, no bo był jego protegé wtedy, kiedy wchodził do tej komisji do spraw WSI. To jest ten moment, kiedy on jakby wszedł na ścieżkę polityczną. On się tak zawsze trochę pozycjonował, no trochę polityk, trochę, ale bardziej historyk polityczny. To są takie wybory nieoczywiste, ale niewątpliwie zawsze tak było, że kiedy zajmował się historią, to była to historia bardzo mocno aktualna politycznie, no bo biografia Anny Walentynowicz, patrząc na to z boku, no pisana jednak w kontrze do biografii Wałęsy. To są wszystko rzeczy, które budzą emocje, rozpalają te emocje. One wprost odnoszą się do naszej współczesnej historii, która no mówiąc banalnie, łatwa nie jest.
Odnoszą się też do aktualnych podziałów politycznych.
Dokładnie, bo one wynikają tak naprawdę z lat 80. w ogromnej mierze. No to jest też na przykład decyzja o lustracji profesora Kierzuna, która podzieliła w ogóle środowisko prawicowe. Szczerze powiedziawszy, no bo bracia Karnowscy stanęli murem za profesorem Kierzunem. Środowisko do rzeczy powiedział, nie stajmy w prawdzie. I wydaje mi się, że no wolałabym, żeby Sławomir Zenckiewicz wyzwolił się spod wpływu Antoniego Macierewicza, bo to jest dość kontrowersyjna postać.
Mówiąc eufemistycznie.
Bo oczywiście ścieżka od Komitetu Obrony Robotników do lustracji profesora Wiesława Chrzanowskiego, no jest dość szczególną ścieżką, a potem oczywiście cała ta strategia związana z katastrofą smoleńską też zrobiła swoje i też przeorała bardzo mocno scenę polityczną, a przede wszystkim powiedziałabym społeczeństwo polskie. Więc jeżeli w Pałacu Prezydenckim i w Kancelarii Prezydenta zasiądą propaństwowcy, to zakładam, że te wpływy Antoniego Macierewicza może będą w miarę upływu czasu stawały się coraz mniejsze. On też ma swoje lata.
Inna komisja. Komisja mająca tropić w Polsce wpływy rosyjskie, utworzona przez Prawo i Sprawiedliwość w 23 roku, to chucpa i skandal, mówiąc najkrócej. A chodziło tak, o to, żeby uniemożliwić Donaldowi Tuskowi sprawowanie funkcji publicznych. Zresztą na ostatniej kampanijnej prostej ta komisja takie właśnie stwierdzenie z siebie wyrzuciła, że lider Koalicji Obywatelskiej nie powinien pełnić żadnych funkcji publicznych odpowiadających za bezpieczeństwo państwa, co by oznaczało, że nie może być także szefem rządu, bo i szef rządu odpowiada za bezpieczeństwo państwa. No to już nie jest ani historia,
jest
ani
polityka.
Publicystyka.
To jest czysta polityka
i to w szczycie kampanii wyborczej.
No tak, no to z tym się też wiąże oczywiście ten słynny serial. No teraz też mamy komisję do tropienia wpływów rosyjskich i tak jak powiedziałam, no wolałabym, żeby wpływy rosyjskie tropiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo ona jest od takich rzeczy tak naprawdę i ona się powinna tym zajmować, a nie historycy, publicyści, aktywiści, bo tutaj zawsze pojawiają się emocje, często one są bardzo złym doradcą, pojawia się zapotrzebowanie polityczne i konkretny interes. Ja tylko przypomnę, że w latach 80. w stanie wojennym, w piśmie wydawanym przez Solidarność Walczącą, firmowano oczywiście przez Kornela Morawieckiego, systematycznie ukazywały się nazwiska tajnych współpracowników bezpieki, bez weryfikowania, czy ci ludzie rzeczywiście są tajnymi współpracownikami bezpieki. Wystarczyła plotka, wystarczyła sugestia, tropiono tych agentów wszędzie, zdarzały się dramatyczne sytuacje, włącznie z samobójstwami, więc to nie jest z punktu widzenia, powiem tak, z punktu widzenia interesu Rosji, no to rzeczywiście to jest sytuacja idealna. Komisje tropiące wpływy rosyjskie wśród polityków, uniemożliwiające tym politykom sprawowanie władzy tylko dlatego, że są z przeciwnego obozu politycznego.
Wątek dotyczący Solidarności, bo tutaj mamy dwie strony medalu. Z jednej strony ta biografia Anny Walentynowicz, Anna Solidarność, a z drugiej strony monografia opublikowana z Piotrem Gontarczykiem w 2008 roku, czyli SB, a Lech Wałęsa, przyczynek do biografii.
To jedna z kilku książek poświęconych Wałęsie.
No i oczywiście zasłynął Cęckiewicz procesami z Lechem Wałęsą, rzecz jasna.
No powiedziałabym, że oni mają taki destrukcyjny mecz, bo oni się, że tak powiem, tymi procesami okładają. No faktem jest, że Sławomir Cęckiewicz, ostatni proces, który wytoczył on Lechowi Wałęsie, wygrał. I to jest wyrok prawomocny, ponieważ Lech Wałęsa oskarżył go o to, że materiały, które zostały, archiwa, które zostały znalezione w domu Czesława Kiszczaka, które Maria Kiszczak postanowiła sprzedać IPN-owi. To była słynna historia, kiedy ona się pojawiła u Łukasza Kamińskiego i nagle się okazało, że Czesław Kiszczak zostawił sobie polisę ubezpieczeniową. Zrobił właściwie de facto taką zemstę z zagrobu, zemstę po latach. No, Wałęsa oskarżył Cęckiewicza, że to są jego fałszywki, które on w jakiś sposób podrzucił, przekazał SB i Kiszczakowi i Cęckiewicz ten proces wygrał. I ja bym powiedziała tak, no jesteśmy uwikłani w taką wojnę, bo oczywiście to jest scena tego, że nie zdecydowano się na taką lustrację, jaka miała miejsce na przykład w Czechach czy w Niemczech po zjednoczeniu, mówię teraz o Niemczech Wschodnich, jesteśmy uwikłani, czy też byliśmy, bo to budzi coraz mniejsze emocje. Wydaje mi się, że pokolenie Z to kompletnie się nie interesuje lustracją.
Za
to,
dużo wody w Wiśle upłynęło.
No właśnie, czy ktoś był agentem, czy ktoś nie był agentem, czy donosił i szkodził, czy jednak nie szkodził, a coś tam podpisał. To już jest naprawdę, że tak powiem, obszar dla historyków, ale wtedy, kiedy te książki się ukazywały, one rzeczywiście no jakby były takimi ładunkami wybuchowymi pod fundamenty III RP. Przykre, powiedziałabym, tak, nie? Bo nie ma bohaterów bez skazy, nie ma bohaterów, których za życia stawiamy na pomniku i niczego im o nich nie możemy powiedzieć, bo to jest kompletna fikcja. Ja tylko przypomnę, że Stanisław Brzozowski też zmagał się, wielka postać, wielki polski intelektualista i niepodległościowy, więc on też się zmagał z zarzutami, że współpracował z carską ochroną. Takich postaci, które mają różne dziwne momenty w swojej biografii,
jest więcej. Mąż stanu, Józef Piłsudski.
Oczywiście, że
twórca II RP, jednocześnie autor zamachu majowego, a wcześniej terrorysta, powiedzielibyśmy.
To nawet nie o to chodzi, że on napadł na ten pociąg, bo oczywiście musieli zdobyć pieniądze na działalność polityczną, których po prostu nie było. Ale też pamiętajmy, że kiedy siedział w twierdzy w Magdeburgu, to Niemcy w Magdeburgu? Gdzieś pod Berlinem, tak. Nie pamiętam.
Tak.
To Niemcy próbowali negocjować z nim jakby kwestie dotyczące niepodległości Polski. Ten pociąg, którym on przyjechał, no to o ile ja pamiętam, tak naprawdę to był pociąg, że tak powiem, podstawiony przez Niemców, więc to nie jest wszystko takie czarno-białe. No, Sławomir Senckiewicz jest taki, mam wrażenie, w tych swoich historiach zero-jedynkowo. On jest bardzo pracowitym historykiem i to mówią wszyscy, którzy go znają, że on jest trochę jak taki automat. Wchodzi do archiwum i kosi, wszystko przyswaja, powstają te monografie, ale on też jest taki... Mam wrażenie w tej historii, że ten świat jest czarno-biały, że jakby jest mało miejsca na takie szarości. A szarość
czyli, że
jest...
ludzie mogą być albo aniołami, albo diabłami,
no,
tak?
Większość z nas tak naprawdę, włącznie z tymi bohaterami z pierwszych stron gazet, tak naprawdę to ma więcej szarości w sobie i różnych rzeczy. No, można być wybitnym politykiem, a niekoniecznie fajnym człowiekiem. Mhm. Można popełniać błędy polityczne, a mimo to jednak wnosi się jakiś wkład w rozwój tego kraju i może na tym się należy skupić, bo to jest najważniejsze.
Karol Nawrocki mówi o Senckiewiczu tak. Wybitny intelektualista, akademik, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, autor wielu książek z zakresu działania komunistycznych, sowieckich, służb specjalnych. Jedyna racja, której służy pan profesor Sławomir Senckiewicz, to siła i stabilność Rzeczpospolitej, to państwowe podejście pana profesora bardzo sobie cenię. No wspaniale, tylko pojawiają się pytania o kompetencje, o doświadczenie. No bo jako szef BBN-u będzie odpowiadał za bezpieczeństwo państwa i będzie zajmował się wojskiem. Trudno uznać jego działalność w komisji dotyczącej WSI za zaznajomienie się z tym tematem, bo raczej działalność tej komisji nie miała nic wspólnego z bezpieczeństwem państwa, raczej wręcz przeciwnie, tak?
No dyskusyjna jest kwestia zlecenia tłumaczenia tego raportu, który powstał na rosyjskim.
Czy ujawniania operacji, które są w toku, nazwisk agentów, tych zarzutów jest całe mnóstwo.
To jest po prostu krucjata, oczywiście. Natomiast myślę, że oczywiście nie wiem, co myśli Karol Nawrocki, ale zakładam, że mówiąc to, co powiedział, odnosił się w dużej mierze do Długiego ramienia Moskwy. To jest książka, którą Senckiewicz napisał o wywiadzie PRL-owskim. On miał o nim bardzo złe zdanie, żeby była jasność. Generalnie uważał, że całe wojsko, wywiad, kontrwywiad wojskowy był zinfiltrowany przez Sowietów od samego początku swojego istnienia, czyli i SMERŻ, i NKWD, i NKWD, i potem GRU i tak dalej. Więc jakby wracając do punktu wyjścia, no to będzie miało ogromny wpływ na nominacje generalskie. Na pewno można by się zastanawiać nad tym spotkaniem, które się już odbyło, o ile mnie pamięć nie myli, prezydenta Elekta z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, stojącym na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to też jest jakieś pole do zastanowienia się, czy to jest tylko propaństwowe, czy chodzi też o pewną jakby strategię polityczną. Natomiast no, myślę, że w wojsku będzie się dużo działo.
Bo przychodzi, no właśnie, chyba już polityk na to stanowisko. Tak, to... Siewiera, Soloch, czyli jego poprzednicy, to jednak byli ludzie cienia, którzy zajmowali taką pozycję ekspercką.
To prawda, ale już na przykład Szczygieł był politykiem.
Mhm. Szczygło.
Szczygło. Zginął w katastrofie smoleńskiej i on był politykiem, więc no, wyraźnie historyk z dużym zacięciem publicystycznym przechodzi na pozycje polityczne. Jeśli, bo oczywiście nie wiemy, uda się prawicy wokół Karola Nawrockiego, że tak powiem, zabetonować Pałac Prezydencki na 10 lat, no to za 10 lat Sławomir Cenckiewicz będzie miał 60 chyba 2 lata, no to być może będzie chciał zostać posłem, senatorem. Wydaje mi się, że ta jego żyłka historyczna, no jednak gdzieś tam pójdzie na bok, choć jakby na to nie patrzeć, największe wpływy w Polsce politycznej mają historycy i prawnicy. I ja czasami jestem bezradna, bo mam wrażenie, że przy całym powiedzeniu, że historia nauczycielką życia, no chyba jednak historycy nie uczą się z historii.
No, bo z historii trzeba odpowiednie wnioski wyciągać.
Tak, i to jest kluczowa
kwestia. To jeszcze jedno pytanie. Dlaczego tak wielu potencjalnych rozmówców ostatecznie odmówiło rozmowy o Cenckiewiczu? Bo od tego właśnie zaczyna się twój tekst, że odbijasz się od licznych ścian.
Odbijam się. Oni bardzo chętnie mówią na OFIE.
Oczywiście, ale nie pod nazwiskiem.
Nie, opowiadają też anegdoty, które oczywiście zastrzegają, tylko proszę tego nie puszczać dalej, bo będzie wiadomo, kto to powiedział. Po pierwsze właśnie dlatego, że Sławomir Cenckiewicz stanie na czele BBN-u. Czyli będzie bardzo wpływową postacią. Po drugie dlatego, że tak domniemywam, że zakładają scenariusz wyborów, że kolejne wybory, nie wiem, czy takie wynikające z harmonogramu, czyli
27, czy też
jednak
wcześniejsze.
Wygra prawica, no i wtedy wszystko się może zdarzyć, cytując piosenkę. I to jest takie trochę zabezpieczenie się na przyszłość. Po trzecie, część wychodzi z założenia, że no jednak nie wypada. Nie wypada plotkować pod nazwiskiem, że to jest niezręczne, zwłaszcza jeżeli się pracowało. Co jest ciekawe, bo to akurat właściwie wszyscy moi rozmówcy podkreślali, że u zarania wtedy, kiedy Sławomir Cenckiewicz zaczynał swoją karierę historyka, bo nie mówię o pracy naukowej, bo on początkowo zajmował się emigracją polską, na przykład jego doktorat dotyczył postaci Tadeusza Kattelbacha, więc nie zajmował się od razu, że tak powiem, lustrowaniem, tropieniem i tak dalej. Oni podkreślają, że u zarania, kiedy się pojawiły problemy dotyczące tych różnych tekstów, które pisał Sławomir Cenckiewicz, bronił go Paweł Machcewicz, wyrzucony z dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej. Bronili go ludzie, był zaprzyjaźniony z Antonim Dudkiem, który chyba by się dzisiaj do tego nie przyznał. Był w bardzo dobrych relacjach z Łukaszem Kamińskim, kiedy ten był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, ale coś tam się wydarzyło i Łukasz Kamiński mi zresztą nie odpisał na prośbę o kontakt.
No, czyli drogi z bardzo wieloma ludźmi się rozeszły.
Tak, i myślę, że to się wiąże właśnie z tym, że przeważyła ta żyłka publicystyczna nad takim, powiedziałabym...
Rzetelnym warsztatem historyka.
Nie wiem, znaczy wydaje mi się, że on umie być rzetelny, że on rzeczywiście kopie się w tych archiwach, źródłach, bardzo zwraca na to uwagę, ale silniejsza jest jednak jego ocena polityczna i silniejsze jest zaangażowanie w politykę, ale ono pewnie wynika właśnie z takiej zero-jedynkowej wizji świata, z takiego zero-jedynkowego wzmożenia moralnego, takiego przekonania o wewnętrznej racji moralnej, że my staniemy teraz w prawdzie i wypalimy zło. Może nie żelazem, tylko książkami, ale pokażemy to zło, nazwiemy je i to zło zniknie. No nie zniknie.
Katarzyna Kaczorowska, autorka tekstu z IPN do BBN o Sławomirze Cenckiewiczu. Bardzo pani redaktor dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Oczywiście zachęcam państwa do odsłuchania innych rozmów tematu tygodnia. Wszystkie znajdą państwo na stronie www.polityka.pl w zakładce podcasty, ale jesteśmy też na Spotify, YouTube, Apple Podcast. Tam mogą nas państwo obserwować, mogą państwo także komentować, do czego gorąco zachęcamy. I zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia.